niesamowity cykl spotkań ze Słowem Bożym. Ten niesamowity czas, który wierzę, że będziemy mieli ze Słowem Bożym, poprowadzi i przygotował w całości nasz nauczyciel Słowa Bożego, Krzysztof. Krzysztof, zapraszam Cię do nas. Niech Bóg Cię błogosławi.
Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie je na pierwszym liście świętego Piotra. Piotr, pisząc swój list, skierował chyba słowa, które są największym, czy najmocniejszym w Nowym Testamencie wezwaniem do świętości. Pierwszy rozdział 13 wersetu. Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Piotr, pisząc te słowa, właściwie nawiązywał do słów, które Bóg wypowiedział daleko wcześniej, do Izraela, definiując jakby istotę tego narodu, definiując ich naturę. To były słowa, które Bóg powiedział do narodu, który wyprowadził z niewoli egipskiej, mówiąc, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I Piotr teraz powtarza te słowa, kierując je do chrześcijan, którzy już rozproszyli się właściwie po całym ówczesnym świecie, takim, jakim znamy go, cywilizowanym. Mówi, tak jak kiedyś Izrael, tak samo my, ludzie, którzy należą do Chrystusa, mamy być świętymi. Wiecie, świętość jest nierozerwalną częścią chrześcijaństwa. Kiedykolwiek idziecie do kościoła, kiedykolwiek spotykacie się z tym, co mówi Pismo Święte, czytamy tam o świętości, czytamy tam, że mamy być święci. Wiele z tych wersetów słyszeliśmy tutaj w czasie uwielbienia. O tym, że mamy się uświęcać, mamy dbać, żeby nasze postępowanie było święte. Ale nie wiem jak dla was, ale wydaje mi się, że często świętość jest też takim słowem, które nas trochę przytłacza. Prawda? Że właściwie kiedy myślimy o tym, że znowu będzie mowa o świętości, to zastanawiamy się, że przede wszystkim dowiemy się najpierw o tym, jacy jesteśmy źli. Jak bardzo nam do tej świętości daleko. Jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo musimy się zmienić. Kiedy myślimy o świętości, to jest coś, co wydaje nam się związane z chrześcijaństwem, ale jednocześnie tak bardzo odległe od naszego codziennego doświadczenia, że myślimy, że nie wiadomo w końcu, czego ja się znowu o sobie dowiem i czy naprawdę chcę tego słuchać. Pół biedy, kiedy mówimy tylko o Bożej świętości, bo wiadomo, że Bóg jest święty, ale kiedy ja znowu słyszę, że to ja mam być święty i myślę o tym, jaki jestem, jaki byłem nawet dzisiaj rano, to jest taki zgrzyt w moim własnym myśleniu o swój temat, na temat tego, jak wygląda moje życie. Ta dziwna rzecz, którą mam przed sobą, to będzie taki swoisty plan całego cyklu, tych trzech kazań. Będziemy mówili o bezgrzeszności, będziemy mówili o nieziemskości i o świętości. Nieziemskość to akurat trochę nieszczęśliwe słowo, ale zależało mi na tym, żeby znaleźć słowo, które będzie miało ość na końcu. Amerykanie lubią zaczynać słowa od tych samych literek, ja przynajmniej pomyślałem, że skończymy na tych samych. Jeżeli chodzi o nieziemskość, tak naprawdę chodzi o to, że mamy być nie z tego świata, że jesteśmy powołani do tego, żeby być z innego świata, a nie kierować się tym, co kieruje się ten świat. Bezgrzeszność jest właściwie zrozumiała, że w swoim postępowaniu mamy wystrzegać się grzechu, w swoim postępowaniu mamy być czyści. I to, najczęściej tak to rozumiemy, prowadzi nas ku świętości. Wiecie, nic dziwnego, że kiedy patrzymy na to w ten sposób, że to bezgrzeszność ma być początkiem wszystkiego, świętość wydaje się przerażająca. Bo jeżeli ja patrzę na ten pierwszy etap i myślę sobie bezgrzeszność i myślę o tym, jak ja żyję, jak wygląda mój ostatni dzień, nawet wtedy, kiedy się staram, z tą bezgrzesznością różnie bywa, nieziemskość, czyli całkowite odseparowanie się, wzniesienie się na ten świat też wydaje się nieosiągalna, to myślę, że w ogóle świętość to już jest coś, co jest gdzieś tam wysoko, niemalże niedostępnego. Nawet mamy takie powiedzenie, prawda? Nikt nie jest święty. Świętość jest zarezerwowana może dla jakiejś garstki niesamowicie obdarowanych przez Boga, niesamowicie błogosławionych ludzi. To trochę tak, jakbyśmy patrzyli na świętość jako na swoiste chodzenie na rękach. Niektórzy z nas posiadają tę umiejętność. Potrafią chodzić na rękach, ale tylko niektórzy z nas i z reguły bardzo krótko. No nie? Więc tak mniej więcej patrzymy na świętość. Święty chrześcijanin? No to może niektórzy z nas, może pastorzy, może starsi, może jeszcze kilku innych, ale nawet oni tylko przez jakiś czas, bo na pewno jak się trochę zmęczą, to upadną. I powiem wam, że coś w tym jest, bo takie postawienie sprawy to jest stawianie świętości na głowie. Jeżeli myślimy, że początkiem świętości, początkiem upodabniania się do Boga jest bezgrzeszność, to będziemy przytłoczeni. To będzie próbowaniem chodzenia na rękach. Powiem wam, że samo stawanie na głowie było jednym z ćwiczeń, których nigdy nie zaliczyłem na WF-ie, więc może dlatego mówię sobie, że lubię stać mocno na gruncie. Tak naprawdę istotą tego cyklu kazań będzie próba odwrócenia tego wszystkiego. Będziemy raczej przedstawiali to w ten sposób. I powiem wam, że tak, to wygląda to znacznie lepiej. Zaczynamy od świętości, później jest nieziemskość, i dopiero później zwieńczeniem wszystkiego jest bezgrzeszność. Świętość nie jest końcem, świętość jest początkiem. Ale mamy problem, prawda? Bo w takim naszym codziennym rozumieniu świętości powiedzenie, że świętość ma być początkiem tego, kim mamy być w Bogu, jacy mamy być, jak mamy postępować, jak mamy żyć, wydaje się niezrozumiała. Bo przyzwyczailiśmy się myśleć do tego, że świętość jest dopiero końcem osiągalnym tylko dla niektórych z nas. Wiecie, wszystko bierze się stąd, że świętość jest jednym z tych słów, które urosły. Nie wiem, czy wiecie, ale słowa rosną. Czasami słowa zupełnie zmieniają swoje znaczenie. Akurat świętość nie zmieniła swojego znaczenia, ale bardzo urosła. Urosła do tego stopnia, że kiedy dzisiaj mówimy o świętości, można powiedzieć, że posługujemy się świętością w takim, no właśnie, pisaną z dużych liter. Świętością, która stała się czymś tak wielkim, tak mocno naładowanym różnymi rzeczami, że wydaje się nam być bardzo odległa, bardzo nieziemska, bardzo niedostępna. Wiecie, w teologii jest coś takiego, że teolodzy, którzy lubią sobie dzielić różne rzeczy, dzielą cechy Boga na dwie grupy. Na te, które ludzie mogą w jakiś sposób naśladować, mogą przejąć, mogą się do Boga w tym podobnić, i na te, których naśladować nie mogą. I do tych takich nienaśladowalnych, do tych, których nigdy nie będziemy do Boga podobni, to na przykład jest Boża Wszechmoc, bo my nigdy nie będziemy wszechmocni. Boża Wszechwiedza, bo my nigdy nie będziemy wszechwiedzący. Boża Wieczność, rozumiana jako istnienie ponad czasem, bez początku i bez końca, bo my nigdy nie będziemy takimi istotami. Ale jest tak druga grupa cech, które nazywamy właśnie tymi, które Bóg może, czy których powinniśmy Boga naśladować, takie jak dobroć. Bóg jest dobry i my również powinniśmy być dobrzy. Bóg jest miłością i my również powinniśmy kochać. Bóg jest bezgrzeszny i my również powinniśmy trzymać się z daleka od grzechu. Bóg jest święty i my również powinniśmy być święci. I teraz właściwie cała grupa tych cech Boga stała się tym, co teraz nazywamy świętością. Wszystkie te rzeczy, które mówimy o Bogu, stały się dla nas wyznacznikiem tego, czym jest świętość. I rzeczywiście tak rozumiana świętość wydaje się czymś przytłaczającym. Bo kiedy ja porównuję siebie z Bogiem, to wyglądam dokładnie tak samo jak każdy z nas. Daleko mi do Boga. Bez względu na to, jak bardzo się staram, moje życie, moja świętość, moja dobroć, moja miłość, moja bezgrzeszność nigdy nie może równać się z tym, jaki jest Bóg. Ale świętość, tak na dobrą sprawę, jest też czymś innym. W tym swoim pierwotnym, pierwszym znaczeniu świętość nie była już tym dużym słowem oznaczającym upodobnienie się całkowicie do Boga, ale coś znacznie prostszego, a jednocześnie coś znacznie bardziej nam pomocnego, szczególnie w kontekście tego, o czym mówimy dzisiaj. Wiecie, w Starym Testamencie, bo szczególnie w Starym Testamencie to widać, w Nowym Testamencie świętość zaczyna już rosnąć, ale w Starym Testamencie świętość to była przede wszystkim inność. To było hebrajskie słowo kadosz, które znaczyło, że to jest coś oddzielonego, coś, co jest odseparowanego do szczególnych rzeczy. Święty to był ten, który był oddzielony od innych. Święte rzeczy to były rzeczy, które były oddzielone od innych. Wiecie, święty był Bóg i o tym wiemy na pewno. Ale popatrzcie teraz, jak to też zmienia nasze rozumienie Boga. Bo jeżeli istotą świętości jest inność, odmienność, to przede wszystkim, kiedy mówimy, że Bóg jest święty, mówimy, jak bardzo On jest inny od nas. Jak bardzo On jest różny ode mnie, który jestem Jego stworzeniem. Że Bóg, chociaż mogę Go poznać, chociaż On mi się objawia, zawsze pozostanie tym innym, daleko nas przewyższającym. I taki był powód drugiego przykazania. Przykazanie, które mówiło, że nie wolno nam czynić żadnej podobizny Boga, bo nie sposób przedstawić Boga za pomocą czegokolwiek, co my w naszym ludzkim umyśle zdołamy sobie wyobrazić. Żadne figurki zwierząt, żadne totemy, żadnekolwiek wyobrażenia, które mi przyjdą na myśl, nie zdołają pokazać, jaki jest Bóg. Bóg jest inny, Bóg jest święty, Bóg jest bardzo odległy od tego, co ja jestem w stanie sobie wyobrazić. W Księdze Izajasza mam takie słowa. Tak mówi ten, który jest wielki, wyniosły i wielki, wysoki i wyniosły, przepraszam, który króluje wiecznie, a którego imię jest po prostu święty. Bóg jest święty. Bóg jest inny. Ale nie tylko Bóg był święty w Starym Testamencie. Wiecie, święte były też miejsca. Pamiętacie, co usłyszał Mojżesz, kiedy stanął przed płonącym krzakiem? Bóg powiedział do niego: nie zbliżaj się tutaj, nie podchodź bliżej i zdejmij buty ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. To miejsce było też miejscem szczególnym, poświęconym Bogu, odseparowanym dla Boga, odmiennym niż wszystko inne, co było wokoło. Święte było na przykład Jerozolima. Święta była Góra Syjon. Nie przez to, że było jakimś niesamowicie szczególnym miejscem ze względu na swoje właściwości geograficzne, że tam była jakaś niesamowicie uzdrawiające źródło, czy może jakieś zaburzenia pola magnetycznego. Nic z tych rzeczy. To miejsce, to wzgórze było święte dlatego, że Bóg wybrał je sobie na mieszkanie. Że spośród wszystkich innych miejsc na ziemi ono zostało wybrane i oddzielone dla Boga. Święte były też rzeczy. W Księdze Wyjścia, kiedy Bóg wydaje polecenie narodowi izraelskiemu, mówi o tym, że pewne elementy będą święte, będą oddzielone od rzeczy pospolitych i służyły tylko temu, żeby oddawać chwałę Bogu. I kiedy wymienia poszczególne te elementy związane z namiotem przymierza, czyli taką przenośną świątynią, zanim jeszcze zbudowano budynek w Jerozolimie, mówi Aaronowi, mówi Mojżeszowi, żeby przygotowali wręcz specjalny olej, którym te wszystkie rzeczy namaszczą po to, żeby one stały się święte. Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Człowiek się ich nie, cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Wszystko nawet, co miało kontakt z tymi rzeczami, też miało zostać już na zawsze odłożone tylko po to, żeby służyć Bogu. Nie rzeczom pospolitym, nie codziennemu życiu, nie codziennym potrawom, ale właśnie tylko temu, żeby być w Bożej świątyni. Jest taka zabawna rzecz, jak czytamy ten fragment, bo Bóg nawet zastrzegł prawo do tego oleju. Jest podana receptura tego oleju i powiedziane, że ten olej może służyć tylko do poświęcania rzeczy świątyni. Że nie wolno tego robić samemu i nie wolno używać tego do celów kosmetycznych, a gdyby ktoś spróbował, to powinien zostać stracony. Więc jeżeli gdzieś ktoś będzie próbował wam sprzedać święty olej, to uważajcie, bo w Biblii akurat taka rzecz jest zabroniona. Czyli święte były też rzeczy. Święci byli także, święte były też dni, święte były okresy czasu. I takim najbardziej znanym nam jest przykazanie, które mówi o tym, że mamy święcić dzień sabatu. Mamy go odseparować od innych, przeznaczyć do szczególnych celów, przeznaczyć go Bogu, bo Bóg takim go uczynił. Pan pobłogosławił dzień sabatu i go poświęcił. Uczynił go świętym nie dlatego, że sobota wtedy, a my teraz obchodzimy odpowiednik tego w niedzielę, jest dniem pełnym mocy sam w sobie, a dlatego, że on ma być przeznaczony dla Boga. Ma być inny od tego, jakie są poszczególne dni tygodnia. I nie tylko dzień sabatu, było też wiele innych świąt, które taką rolę pełniły. To miały być okresy, które będą inne od codziennego życia, w których będziemy oddzieleni od codziennego funkcjonowania, w których skupimy swoje funkcjonowanie, swoje myśli na Bogu. I święci byli też ludzie. Była na przykład cała klasa ludzi, którzy byli charakteryzowani poprzez swoją odmienność, dosłownie, tak zwani Nazarejczycy. Nazarejczycy nie mogli pić wina, nie mogli w ogóle jeść winogron, ani niczego, co mogłoby w ten sposób fermentować. Nie mogli ścinać włosów, nie mogło im było chodzić na pogrzeby, nie wolno im było dotykać się zwłok. Takim Nazarejczykiem był Samson, najbardziej znany, który pamiętamy i całe te jego przejścia z Dalilą, która ścięła jego włosy. Nie chodziło o to, że nie wolno mu było ścinać włosów, bo miał takie ładne, a dlatego, że te włosy były właśnie znakiem jego oddzielenia dla Bożych celów. I w tym znaczeniu Samson chociaż jego postępowanie, można powiedzieć, etycznie było do zakwestionowania, był święty, dlatego że był oddzielony od innych ludzi. Był oddzielony dla Boga. I w końcu, co chyba najważniejsze, oddzielony był cały naród. Bóg powiedział do całego narodu izraelskiego: Ty jesteś świętym ludem Pana Boga swego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. To jest istota świętości Izraela. Nie dlatego, że oni byli jakimiś ludźmi bezgrzesznymi. Nie dlatego, że w swoim etycznym postępowaniu wyrastali w niesamowity sposób ponad inne narody i Bóg uznał, no w takim razie takich ludzi to ja muszę nagrodzić. Nie, ich świętość, to, że stali się tak szczególni na Boga, wynikała tylko z tego, że Bóg wybrał ich spośród ludzi. Można powiedzieć, postawił ich z boku i powiedział: a wy będziecie inni. Wy będziecie moi, bo ja was wybrałem. Wy będziecie święci. I te same słowa później, jak już czytaliśmy na początku, apostoł Piotr kieruje także do chrześcijan. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest bardzo ważna myśl. Uświadomić sobie, że świętością, początkiem świętości, bo możemy rozgraniczyć między tą świętością z małych liter, a tą świętością z dużych liter, która jest upodobnieniem się do Boga, że początkiem świętości jest po prostu fakt, że stajemy się odseparowani, że zostajemy przeznaczeni do innego życia, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby funkcjonować inaczej, żeby myśleć inaczej, żeby innymi wartościami się kierować. Natomiast to, co w całym tym obrazie, który dotychczas przedstawiałem, jest charakterystyczne, że właściwie każda z tych rzeczy tak naprawdę była z Bożego natchnienia, była jakby z Bożej inicjatywy. Zauważyliście? Bóg sam w sobie jest święty i teraz wszystko, co On wybiera, wszystko, co On przeznacza dla siebie, wszystko, co On rezerwuje dla siebie, tak jak naród izraelski, który miał być Jego wyłącznym narodem, staje się święte, dlatego że Bóg je wybrał. Święte były miejsca, święte były naczynia, święte były czasy, święci byli ludzie. Zostali wybrani, zostali przeznaczeni dla Boga. I to wystarczyło, żeby uczynić ich świętymi. Niepotrzebna była od razu cała ta otoczka, którą dzisiaj kojarzymy ze świętością. Czyli właśnie bezgrzeszność, wzniesienie się poza ziemską egzystencję. Wiecie, gdybyśmy tą dzisiejszą świętość, rozumienie świętości, przekładali do tego, jak to wyglądało w Starym Testamencie, to mielibyśmy pewne problemy. Bo okej, jeżeli jeszcze zrozumiemy, jak to miało być z Izraelitami, z ludźmi w ogóle, czy z Bogiem. Ale jak tą naszą, współczesną ideę świętości odnieść do naczyń świątynnych albo do miejsc? To jest zrozumiałe, jeżeli one były oddzielone do specjalnych celów, ale gdybyśmy się zastanawiali nad taką świętością etyczną, moralną, to musielibyśmy zacząć pisać jakieś rozprawy teologiczne na temat wyższości moralnej piasku z Półwyspu Syna i nad błotem z Morza Martwego. Albo musielibyśmy się zastanawiać nad wyborami etycznymi naczyń świątynnych. Nie? Bo tak dzisiaj rozumiemy świętość. Dopiero kiedy zrozumiemy, że istotą świętości jest oddzielenie, świętość tamtych rzeczy, świętość tamtych miejsc, świętość tamtych czasów staje się zrozumiała. I tak na najniższym poziomie, na tym bardziej podstawowym, święty jest ten, który jest oddzielony dla Boga. Jeżeli jesteś oddzielony dla Boga w swoim życiu, w swoim postępowaniu, to znaczy, że wkraczasz na drogę świętości. Bez względu na to, jak wiele ci jeszcze brakuje do ideałów, które zazwyczaj utożsamiamy ze świętością. Ale świętość jest nie tylko czymś biernym, nie jest tylko taką pasywnością. To nie jest tylko fakt, że Bóg nas wybrał i w takim razie my nic już nie musimy zrobić. Bo od samego początku nawet Izraelici słyszeli takie słowa. Jeżeli będziecie przestrzegać mojego przymierza, jeżeli będziecie wierni moim przykazaniom, to wtedy będziecie ludem świętym, wybranym przeze mnie i ja dotrzymam swojego przymierza. Więc z jednej strony mamy Boże wybranie, coś, co spływa na nas z góry. Bóg uczynił nas szczególnymi, bo wziął nas dla siebie, ale też oczekuje naszej odpowiedzi. oczekuje naszej reakcji, oczekuje pewnego rodzaju naszego współdziałania. Bo inaczej, gdybyśmy nie musieli robić nic, aby być świętymi, to Piotr nie napisałby: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tylko świętymi jesteście, bo Bóg jest święty, prawda? Skoro napisał więc: świętymi bądźcie, nakłada na nas pewną odpowiedzialność, nakłada na nas pewien obowiązek uczynienia jakiegoś kroku, który tą świętością będzie mógł zostać nazwany. I mówiąc najprościej, to co z naszej strony potrzebujemy, to uczynić dokładnie to samo, co Bóg uczynił wobec nas. Jeżeli Bóg wybrał nas sobie spośród wszystkich ludzi, abyśmy byli dla Niego kimś szczególnym, to my musimy odpowiedzieć Bogu tym samym i wybrać Jego spośród wszystkich rzeczy, jakie wypełniają nasze życie, aby On był dla nas kimś szczególnym. I kiedy te dwa elementy się zespolą, to jest właśnie ta podstawa świętości, na której wszystko inne, całe nasze chrześcijańskie życie zaczyna być budowane. I chyba najlepiej wyrazili to psalmiści. Jeżeli czytamy psalmy, znajdziecie tam wiele razy tego rodzaju stwierdzenia. Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie złożę im, to znaczy cudzym Bogom, ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. To Pan jest działem moim i kielichem moim. Spośród wszystkich bóstw, które wtedy istniały, spośród wszystkich wytłumaczeń świata, które proponowano ludziom, święci ludzie to byli ci, którzy mówili: a ja będę wierny tylko Bogu. A ja tylko Boga będę wzywał. Tylko On jest moim dziedzictwem. Tylko On jest moim działem. Tylko On jest tym, z którego czerpię swoje życie. W innym psalmie psalmista pisał: kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania, bo to Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Takie właśnie zespolenie. Z jednej strony Bóg, który nas wybiera, i z drugiej strony reakcja bardzo prosta z naszej strony i właściwie to wszystko, czego wymaga się od nas na początku, że my spośród wszystkich innych rzeczy, które mogłyby zająć nasz umysł, nasze serce, nasze życie, też wybieramy Boga. Że czynimy Go swoim świętym. Że stajemy się święci, odseparowani dla Niego. W czasie tej serii będę posługiwał się dwoma ilustracjami. Jedna z nich zyskała sobie od razu aprobatę naszych pastorów, druga nie tak szybko, dlatego że ona nawiązuje do matematyki. Nie wiem jak wy, ale ludzie chyba rzeczywiście dzielą się na tych, którzy matematykę lubią i na tych, którzy nie lubią. Ja byłem na matwizie, więc możecie sobie powiedzieć, jak było ze mną w szkole średniej, ale na przykład moja siostra i mój wtedy przyszły szwagier bardzo matematyki nie lubili i oni nawet nie chcieli wymówić tego słowa. Kiedy mieli powiedzieć matematyka, to tak jak teraz w telewizji, jak się wygasza przekleństwa takim piskiem czy ciągłym dźwiękiem, to oni właśnie w ten sposób postępowali. Więc kiedy zastanawiałem się, czy rzeczywiście sięgnąć po przykład z matematyki, no to można się zawahać. Myślę, że Jezus nie miałby oporów przed używaniem przykładu z matematyki, gdyby żył w naszych czasach, kiedy ta matematyka, przynajmniej dla niektórych z nas, jest czymś zrozumiałym i oczywistym. Bo Jezus używał przykładów, które przemawiały do ludzi. Nie wiem, czy wiecie o tym, że Jezus wcale nie był pasterzem. Jezus był cieślą budowlanym, ale kiedy rozmawiał z ludźmi, którzy byli pasterzami, ludźmi, którzy żyli na roli, sięgał po przykłady z ich życia po to, żeby wytłumaczyć im to prawdy, które chciałem przekazać. Więc myślę, że gdyby Jezus trafił na Politechnikę Wrocławską i rozmawiał ze studentami, albo tak jak na zajawce tych serii kazań było napisane, gdyby rozmawiał z dzisiejszymi tegorocznymi maturzystami, którzy znowu muszą zdawać matematykę, myślę, że nie zawahałby się przed użyciem przykładu z matematyki i to jest moim usprawiedliwieniem na to krótkie powtórzenie z matematyki, które mam zamiar wam zafundować. Bo myślę, że jednym z najlepszych przykładów pokazujących nam, czym jest świętość, jest wektor. Pewna rzecz jak najbardziej z matematyki. Mam przyjaciela, który jest pastorem, jednocześnie nauczycielem matematyki w szkole średniej, więc powiem wam też, że konsultowałem się z nim, żeby nie palnąć jakiejś gafy matematycznej w całym tym cyklu i jak na razie wygląda na to, że dobrze, nawet mi podpowiedział jeszcze kilka innych rzeczy, które jeszcze bardziej otworzyły mi oczy na to, jak dobry jest to przykład. Ale jeżeli ktoś z was naprawdę nie znosi matematyki, to macie pozwolenie, żeby się teraz na kilka minut wyłączyć. Człowiek potrafi wytrzymać bez powietrza kilka minut, więc jak weźmiecie głęboki oddech, ja postaram się skończyć, zanim stracicie przytomność. Krótkie powtórzenie z matematyki. Wektor, jeżeli pamiętacie, to jest ta strzałka, o której się uczyliśmy, albo na matematyce, albo na fizyce. Wektory mają cztery cechy i to nam wystarczy. Kierunek, punkt zaczepienia, zwrot i długość. Dzisiaj potrzebujemy tylko mówić o kierunku, więc te pozostałe rzeczy będą dopiero na kolejnych kazaniach. Kierunek natomiast w przypadku wektora to jest linia, na której ten wektor jest położony. I to jest troszeczkę odmienne od naszego myślenia o tym, czym jest kierunek, bo jak my myślimy o kierunku, to myślelibyśmy raczej o tej strzałce, w którą stronę ona jest zwrócona, prawda? Natomiast w takim myśleniu wektorowym kierunek to jest linia, wzdłuż której ten wektor mógłby się przesuwać, na której jest położony. Nie mówiąc, w którą stronę będzie zwrócony. Okay? Czy na przykład, gdy my mówimy, że idziemy w kierunku wschodnim, to w przypadku takiego wektorowego myślenia powiedzielibyśmy się, że poruszamy się na kierunku wschód-zachód. Nie mówiąc jeszcze konkretnie, w którą stronę. Gdybyśmy powiedzieli, że idę w stronę wyjścia, to w kontekście wektorowym powiedzielibyśmy, że poruszam się na linii drzwi-kazalnica. I to jest właściwie to, co jest odmienne w takim potocznym myśleniu o kierunku i w tym, co jest w przypadku wektora. Kierunek to jest linia prosta, na której wektor jest położony. I jeszcze jedno powtórzenie z matematyki. Żeby wyznaczyć linię prostą, wystarczą nam tylko dwa punkty. Jeżeli mamy dwa punkty na płaszczyźnie, w przestrzeni, można przez nie w tej typowej euklidesowej geometrii poprowadzić jedną i tylko jedną prostą. Nic więcej. I to wszystko, jeżeli chodzi o powtórzenie z matematyki. Jeżeli więc ktoś z was wstrzymał oddech, już możecie oddychać. A jak to się ma do tej świętości, o której mówimy? Jakie to ma zastosowanie? Jak wytłumaczyć to podobieństwo? Wiecie, z tymi punktami to jest tak, jest ta linia prosta, która powstaje, że jednym z tych punktów zawsze będę ja. Jesteśmy egocentryczni, to musimy przyznać. Nawet kiedy robimy coś dla innych, na świat patrzymy z własnej perspektywy. Więc jeden z tych punktów to zawsze jestem ja, a drugi punkt to będzie dowolna rzecz, którą czynię swoją najwyższą wartością. Jeżeli mam tylko te dwie rzeczy, a właściwie jedną, bo wiem, że jednym punktem zawsze jestem ja, to mogę powiedzieć, jaki jest kierunek mojego życia. Jeżeli dla mnie najwyższą wartością są pieniądze, to właściwie wszystko, co dzieje się w moim życiu, oceniam według tego, czy to mnie przybliża do tej najwyższej wartości, czy od niej oddala. Pieniądze stają się kierunkiem mojego życia. Każdą swoją decyzję, każde swoje osiągnięcie, każdą swoją porażkę oceniam w oparciu o to, czy ona mnie przybliża do mojego celu, czy mnie oddala. Jeżeli moją najwyższą wartością jest popularność ludzi, dobra opinia, to znowu wszystko, co się dzieje w moim życiu, będę oceniał wzdłuż tego wymiaru, wzdłuż tej linii. Czy to, co zrobiłem, sprawia, że stanę się bardziej popularny wśród ludzi, czy może mniej? Czy ludzie bardziej mnie będą lubić, czy zaczną mną pogardzać? Jeżeli moim celem jest to, żeby zdobyć wiedzę, to też wszystko w swoim życiu będę oceniał wzdłuż tego jednego kryterium. Czy ja się dzięki temu czegoś więcej nauczę, czy właściwie stanę się głupszy? Czy to poszerzy moje horyzonty, czy raczej zamknę się gdzieś w swoim myśleniu? Wiecie, w rzeczywistości tych możliwych kierunków jest nieskończenie wiele. Jest nieskończenie wiele tych punktów, które mogą istnieć w naszym życiu. Często jest tak, że my właściwie przeskakujemy z jednego na drugi. Są okresy w swoim życiu, gdzie najważniejsza jest dla nas akceptacja rówieśników. Gdzie najważniejsze jest to, co pomyślą o nas inni, nie inni młodzi ludzie. Są okresy w naszym życiu, gdzie najważniejsze jest znalezienie męża, żony, gdzie najważniejsze jest budowanie rodziny. Są okresy, kiedy najważniejsze są dla nas pieniądze. Są okresy, kiedy najważniejsze jest dla nas zdrowie. Są okresy, kiedy przeskakujemy właściwie z jednego kierunku na drugi i wszystko, co się dzieje w naszym życiu, oceniamy w oparciu o to, co w danej chwili jest naszą najważniejszą rzeczą. I co ciekawe, czasami może się wydawać, że osiągamy postęp na jednej rzeczy, na jednym kierunku, podczas gdy w rzeczywistości dążymy do drugiego. Wiecie, możemy przychodzić do kościoła nie dlatego, żeby być blisko Boga, ale dlatego, że nam to daje pozycję społeczną. Prawda? Jeżeli żyjemy w społeczeństwie chrześcijańskim, gdzie wypada być w kościele, no to przychodzę tutaj po to, dlatego że dzięki temu ludzie myślą o mnie lepiej. Właściwie to był taki fenomen, który nastąpił w historii chrześcijaństwa. Jak wiecie, na początku chrześcijaństwo było bardzo prześladowane. Takie pierwsze większe prześladowanie to było za czasów Nerona, ale ono było ograniczone do Rzymu, ale już później, pod koniec pierwszego wieku, było takie, które rozpętało się na całym cesarstwie, na całym obszarze cesarstwa rzymskiego. I później co kilkadziesiąt lat powtarzały się potężne prześladowania chrześcijan. I być chrześcijaninem to nie było dobrą rzeczą. Ale kiedy po ostatnim wielkim prześladowaniu, na początku IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn uczynił chrześcijaństwo akceptowaną, a później wręcz nawet preferowaną religią w cesarstwie rzymskim, nagle kościoły zaczęły się zapełniać. Bo nagle, żeby zrobić karierę w cesarstwie, trzeba było być chrześcijaninem. Więc pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy przychodzili do kościoła dlatego, że dzięki temu, że byli w kościele, mogli osiągnąć coś na tym kierunku, który był dla nich najważniejszy. Każdy z nas ma jakiś kierunek w życiu. I szczerze mówiąc, w danej chwili zawsze to będzie tylko jeden. W kontekście świętości możemy powiedzieć, że świętość to wtedy, kiedy ze wszystkich możliwych kierunków wybieram Boga. Ze wszystkich możliwych rzeczy, które mógłbym podporządkować swoje życie. Ze wszystkich możliwych kryteriów, wobec których mógłbym oceniać swoje życie, ja wybieram Boga. Wiecie, i to wcale nie mówi o tym, że wszystkie inne nagle gdzieś opadną. Bo tak samo jak można przychodzić do kościoła po to, żeby zyskać pozycję społeczną, to działa też w drugą stronę. Kiedy ja decyduję się przede wszystkim przybliżać do Boga, to często będzie tak, że też na tych innych możliwych kierunkach będę gdzieś tam się posuwał, ale nie one na mnie będą najważniejsze. Ja wybieram Boga i to jest początkiem mojej świętości. I być może to sprawi, że będę miał więcej pieniędzy, być może to sprawi, że nie będę miał ich wcale. Być może to sprawi, że będę bardzo popularny wśród ludzi, a być może to sprawi, że mnie wyrzucą z rodziny, z narodu i będę musiał uciekać. Może to sprawi, że będę miał łatwiejsze życie, a może to sprawi, że moje życie będzie pasmem udręk. Ale ja decyduję się całe swoje życie oceniać według jednego kryterium. Czy mnie to przybliża do Boga? I powiem wam, że ten kierunek jest dla mnie tyle ciekawy, że pokazuje jeszcze inną zaskakującą rzecz. Że nawet jak grzeszymy, możemy być święci. To już zamieszane, więc posłuchajcie mnie uważnie. Bo kierunek nie mówi, w którą stronę się przesuwam. Oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby zbliżać się do Boga, ale czasami, kiedy się też cofamy, to jak zachowujemy się, kiedy zgrzeszymy, może świadczyć o tym, czy rzeczywiście wybraliśmy Boga jako to podstawowe kryterium naszego życia. Bo jeżeli ja tracę coś na kierunku, który nie jest dla mnie ważny, to mnie to właściwie nie poruszy, prawda? Jeżeli dla mnie nie jest ważna ludzka opinia o mnie, no to bez względu na to, co o mnie pomyślicie, ja sobie wzruszę ramionami. Okej, mogło być lepiej, ale jest tak, no to nic się nie stało. Jeżeli jednak ja doświadczę straty na tym kierunku, który jest dla mnie najważniejszy, to mną aż to wzdryga. To ja chcę zrobić wszystko, co mogę, żeby tą sytuację odwrócić. I wiecie, tym, co różni człowieka świętego od nieświętego, wcale nie jest to, że jeden grzeszy, a drugi nie, ale to, że kiedy zgrzeszą, jeden z nich robi wszystko, żeby z tego grzechu się podnieść. Okay? Wiecie, jak grzeszy człowiek święty? Łapiąc się pazurami wszystkiego, co może jego upadek powstrzymać. Łapiąc się każdej gałęzi, każdej trawy, która pomogłaby mu nie ześlizgiwać się w dół. Robiąc wszystko, co może, żeby wstać i znowu ruszyć do przodu. To, że się zsunął, to, że upadł, nie jest dyskwalifikacją jego świętości. Ale jego świętości świadczy to, że jak tylko może, podnosi się po to, aby znowu iść do przodu. Po to, żeby znowu zbliżać się do Boga. Że sam fakt, że zostaje gdzieś, traci to, co osiągnął wcześniej, że zaczął oddalać się od Boga, jest dla niego tak nie do pogodzenia się, że nie może z tym wyżej żyć. Więc w pewnym sensie, jeżeli grzeszysz beztrosko, jeżeli twój grzech cię nie porusza, jeżeli mówisz sobie, nic się nie stało, to jest symptomem, że być może to nie Bóg jest tym kluczowym, najważniejszym kierunkiem twojego życia. Myślę, że takie ujęcie świętości jest przerażające. Wiecie dlaczego? Bo to znaczy, że od świętości zawsze dzieli nas tylko jeden krok. Albo może kilka stopni, jeżeli będziemy to robili w sensie obrotu. Że ja nie muszę przez kilkanaście lat czytać Pisma Świętego, chodzić do kościoła i pracować nad swoim charakterem, zanim będę mógł stać się święty. Że świętość to nie jest projekt na całe życie, który mamy szansę zrealizować dopiero gdzieś w około wieku emerytalnego. A może niektórzy z nas, powiedzmy po 20 latach, ale i tak liczonych dopiero od pełnoletności, bo wiadomo, młodość ma swoje prawa. Świętość to nie jest coś, co możemy sobie odłożyć, dlatego że to jest i tak zbyt wielka rzecz, żebym temu zdołał podołać w jednej chwili. Jeżeli początkiem świętości jest po prostu uczynienie Boga najważniejszym kryterium swojego życia, to na drogę świętości możesz wkroczyć, zanim stąd wyjdziesz. Na drogę świętości możesz wkroczyć przy pomocy jednej decyzji. Bez względu na to, jak teraz wygląda twoje życie, bez względu na to, jak wiele jeszcze musiałbyś zmienić, żeby dorównać ideałom, na drogę świętości można wkroczyć, decydując się, przestawiając kierunek swojego życia, tak, żeby był on zorientowany w stronę Boga. I wiecie, właśnie takie pojmowanie świętości, taką ideę świętości widać w postępowaniu Chrystusa. Wiecie, kiedy Chrystus przychodził do ludzi, kiedy powołał swoich uczniów, to nie było tak, że on siadał i mówił, wiesz co, porozmawiajmy trochę o tym, jak możesz przybliżyć się do Boga. Pozwól, że zaproszę cię na kurs, na serię wykładów albo kazań, które pomogą ci zrozumieć, czego oczekuje od ciebie Bóg, abyś dzięki swojej wytrwałej pracy nad sobą w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat mógł się zbliżyć do tego ideału. Wezwanie Jezusa było proste. On stawał przed tymi, którzy mieli stać się Jego uczniami i mówił po prostu, pójdź za mną, taki jaki jesteś. Wejdź na drogę świętości i zobaczysz, jak bardzo cię to zmieni. Nie chodzi o to, żeby stać się świętym, zanim pójdziemy za Bogiem, w sensie tego ideału. Ale idąc za Bogiem, podejmując decyzję, żeby On był naszym jedynym, najważniejszym kryterium, automatycznie stajemy się święci. Nie doskonali, nie bezgrzeszni, bo do tego dochodzimy później. To rzeczywiście jest coś, co może być procesem, długą drogą przed nami, ale sama droga świętości zaczyna się w momencie, kiedy decyduje się pójść za Chrystusem, odpowiedzieć na Jego wezwanie. Drugim obrazem, drugą ilustracją, którą będziemy się posługiwać w czasie tej serii kazań, będzie maraton. Najczęściej tak myślimy o świętości, że świętość to jest taki maraton, taki długi bieg, który jest przed nami. I to prawda, w pewnym sensie jest, szczególnie jeżeli myślimy o tej świętości z dużych liter, albo o tym, co jest teraz na górze, o tym stanie, kiedy będziemy już bezgrzeszni. To rzeczywiście jest długi bieg przed nami. Ale wiecie, co trzeba zrobić, żeby stać się maratończykiem? Trzeba wystartować. Każdy maraton zaczyna się od startu. Jeżeli myślimy tylko o ostatniej prostej, jeżeli myślimy tylko o tym, że gdzieś po tych 42 kilometrach w końcu jest meta, to wydaje się przerażające, prawda? Wziąć się i przebiec taki kawał dystansu. Bez sensu też byłoby się przygotowywać tylko do ostatniego finiszu, tylko myśleć o tym, jak przebiec to ostatnie kilometr, 195 metrów, może 2 kilometry, bo takie krótkie dystanse biega się zupełnie inaczej niż cały maraton. Jeżeli chcemy wkroczyć na drogę świętości, będąc świadomymi, że to jest droga, która zajmie nam całe życie, musimy podjąć tę decyzję, żeby wystartować. Musimy uczynić ten pierwszy krok, bo innej drogi nie ma. Wiecie, jeżeli chodzi o świętość, to często jest tak, że my nawet w kościołach dzielimy się na takie dwie kategorie ludzi. Lubimy być widzami. Na każdym maratonie znajdziecie mnóstwo widzów. Jak popatrzycie na mnie, widzicie, że w kategoriach rzeczywistych maratonów ja też chyba raczej do tych widzów bym się zaliczał niż do biegających. I bycie widzem jest bezpieczne. Ja mogę stać z boku i patrzeć, jak inni się męczą. Ja mogę innych oceniać. Nie? Ja mogę powiedzieć, a ten biega lepiej, a ten gorzej. Ja mogę zachować dystans do wszystkiego i powiedzieć sobie, no tak, pewnego razu ja może też wystartuję i pobiegnę. I wokół mnie są inni ludzie, z którymi mogę dyskutować o taktyce biegania maratonów, o wartości biegania maratonów. I mogę pisać książki na temat biegania maratonów, cały czas stojąc z boku. Czy wiedza na temat maratonów uczyni mnie maratończykiem? Nigdy. Drugą kategorią są biegacze. Ci, którzy być może nawet nie wiedząc, czy zdołają dobiec do końca, podejmują wyzwanie po to, żeby ruszyć, żeby uczynić ten pierwszy krok i w kontekście tego, o czym mówimy dzisiaj, zawierzyć Bogu, że On da im siłę, aby dokonać tego biegu do końca. Czyli ludzie, którzy decydują się odpowiedzieć na Boże wezwanie, wkroczyć na drogę świętości, uczynić Boga najważniejszym kryterium swojego życia i być oddzielonym dla Niego. I mówią, a co będzie za następnym zakrętem, to się zobaczy. Na razie wiem, że chcę wystartować, na razie wiem, że chcę pójść za Bogiem, odpowiedzieć na Jego wezwanie. I powiem wam, że chcę wam dzisiaj utrudnić bezrefleksyjne wyjście z nabożeństwa. Odwróćcie się na chwilę. Z tego pomieszczenia prowadzą dwie pary drzwi. Więc teraz chcę, żebyście wychodząc dzisiaj z nabożeństwa, zastanowili się, przez które chcecie wyjść. Jedne są dla widzów, a drugie są dla biegaczy. W kontekście świętości, w kontekście pójścia za Bogiem, sami przed sobą, nie będziemy robili nawołania do przodu, zastanówcie się, kim chcecie być przed Bogiem. Czy chcecie być widzami, którzy będą patrzyli, jak inni próbują swoich sił w byciu świętymi? Czy nawet wtedy, kiedy czujecie się nieprzygotowani, jesteście gotowi odpowiedzieć na Boże wezwanie i pójść za Nim i być świętymi? To świętość jest początkiem wszystkiego. Świętość, która jest decyzją, że Bóg jest moim jedynym kryterium i że ja we wszystkim, co robię, będę oddzielony dla Niego. Oczywiście sam fakt przejścia przez jedne czy przez drugie drzwi niczego nie znaczy i pewnie będzie tak, że znajdą się obok was ludzie, którzy będą was przeciągali w stronę tych biegaczy drzwi. I myślę, że to też wspaniałe, bo to jest dobry obraz tego, czym powinniśmy być dla siebie jako chrześcijanie. Że powinniśmy się zachęcać nawzajem do tego, żeby przybliżać się do Boga. Ale jeżeli ktoś z was wyjdzie przez tych widzów, zapewniam was, nikt nie stoi tam z aparatem, nikt nie będzie robił zdjęć. Ale pomyślcie o tym. Bo od świętości zawsze dzielicie tylko jeden krok. Bez względu na to, jak teraz wygląda twoje życie, jak wyglądało ono kiedyś. Bez względu na to, ile w swoim życiu nabruździłeś, ile rzeczy ci się udało lub nie udało, z perspektywy tego, czym jest świętość przed Bogiem, każdy z nas zawsze jest od niej odległy tylko jeden krok. I każdy z nas tą decyzję w pewnym sensie musi powtarzać każdego dnia, musi ją umacniać, musi dbać o to, żeby ten ster nam się nie przekręcił w jakimś innym kierunku. Świętość to jest podążanie za Bogiem ze wszystkich możliwych kierunków, w jakie oferuje ci życie. Wybierasz ten jeden i idziesz nim, nawet jeżeli nie wiesz jeszcze, co cię spotka. Więc z takim wyzwaniem chcę, żebyśmy się dzisiaj zmierzyli. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ja was wybrałem, teraz wy wybierzcie mnie.